I dzisiejszy live będzie skoncentrowany i skupiony wokół pięciu takich najczęstszych błędów, które popełniają moje klientki, które blokują je trochę przed takimi efektywniejszymi, odważniejszymi krokami w stronę wolności jedzeniowej, w stronę fajniejszej relacji z jedzeniem. I nazwałam to, wiecie, pięć błędów, żeby trochę Was jakby zachęcić do udziału w tym live, żeby to tak skrócić, skondensować, żeby ten tytuł był w jakimś sensie taki konkretny i zachęcający. Natomiast nie chodzi mi tutaj absolutnie w tym naszym dzisiejszym spotkaniu, żeby wytykać jakieś błędy, żeby mówić, że coś jest złe, niedobre i tak dalej. Bardziej, żeby zwrócić Waszą uwagę na to, że to, co my często uważamy za słuszne i za służące nam i za coś, co w teorii mogłoby rozwiązać nasze problemy z jedzeniem, je często potęguje albo stanowi tego źródło. Więc liczę na to, że ta perspektywa, którą Wam dzisiaj jakby zaprezentuję, to, o czym Wam dzisiaj opowiem, rzuci Wam po prostu trochę jakby nowe spojrzenie na to, co być może robicie i pozwoli spojrzeć z nieco, wiecie, innego kąta, tak żeby podejmować te swoje wybory żywieniowe maksymalnie świadomie i wiedzieć, co może ewentualnie przeszkadzać, co może ewentualnie pomagać. Większość z tych błędów, jeśli nie wszystkie, zaraz się na tym zastanowię, robiłam sama, więc znam, tak mi się wydaje, wasze intencje, wiem, z czego to może wynikać, wiem, jakimi argumentami możecie się kierować i nie jest to dla mnie, wiecie, nic dziwnego, że możecie to robić nieświadomie, przyczyniając się do dalszego rozwoju aktualnych problemów żywieniowych. Polecimy. Ja sobie przygotowałam notateczki, tradycyjnie. Live będzie zapisany, więc jakbyście w którymś momencie potrzebowały wyjść, cokolwiek innego załatwić, to możecie sobie do niego na spokojnie wrócić dzisiaj, później, jutro, pojutrze. Ja postaram się też zrecyklingować ten materiał w formie podcastu, bo wiem, że część osób preferuje taką formę, więc mam nadzieję, że trafi to do Was też w takim formacie. Dobra, lecimy. Pierwsza rzecz, o której sobie pomyślałam, to jest unikanie słodyczy jak ognia. I być może macie takie swoje doświadczenia z tym, że łapałyście się na tym, że jak sobie kupowałyście paczkę ciastek i próbowałyście, wiecie, oswajać i wprowadzać te słodycze, robić to, co wiele psychodietetyczek mówi i do czego zachęca, to kończyło się na tym, że nie udawało się zjeść dwóch albo trzech ciastek i się nimi, wiecie, delektować, jeść je uważnie i tak dalej, tylko cała paczka była zjadana w krótkim czasie. I mogłyście czuć wtedy zawód i rozczarowanie i pretensje do samej siebie. Czemu mi się nie udaje? Czemu skoro inni specjaliści to rekomendują i polecają to oswajanie się z tymi zakazanymi produktami, to czemu mi to nie wychodzi? No i może nie wychodzić. W sensie, że nie ma absolutnie nic złego w tym, że jeśli sobie kupisz paczkę ciastek, których nie jadłaś miesiącami lub latami, to nagle jesz całe opakowanie, bo jedzenie słodyczy, można o tym trochę myśleć w kategoriach umiejętności. Trochę tak jak się uczymy, nie wiem, pływać czy jeździć na rowerze, to po latach bycia na dietach, kiedy jedzenie intuicyjne jest nam no, trochę odległe i wydaje się być takim trochę skomplikowanym procesem, którego należy się uczyć jakby od nowa, krok po kroczku, to jedzenie słodyczy właśnie należy do takich umiejętności, które też sobie możemy jakby wprowadzać i uczyć się krok po kroczku. Bo zwróćmy uwagę na to, że jeśli te słodycze wydają się być takie mega atrakcyjne, no bo są smaczne, kurczę, no słodycze są projektowane właśnie w taki sposób, żeby były mega smaczne i żeby sprawiały nam przyjemność, a mamy przy tym nieregularne posiłki, śpimy po 5 godzin dziennie, robimy bardzo długie przerwy w jedzeniu, więc czasem jemy na przykład 2 razy, a czasem jemy 15 razy, to te nasze jakby mózgi, w których znajdują się te ośrodki głodu i sytości, te nasze mózgi, które w sumie stanowią trochę takie centrum dowodzenia wszystkimi naszymi zachowaniami jedzeniowymi, no można powiedzieć, że świrują, jakby one nie wiedzą do końca, co jest grane. Zdarza się też, że same słodycze traktujemy jako coś, czym się chcemy najeść. Czyli na przykład zostawiamy sobie kalorie na ciastka, albo zostawiamy sobie kalorie na czekoladę i wolimy zjeść te słodycze kosztem obiadu złożonego z takich, wiecie, bardziej wartościowych, bardziej odżywczych produktów, żeby się jakby zmieścić w makro. Mamy, powiedzmy, ustalone w aplikacji do liczenia kilokalorii 1700, 1800, najróżniejsze wartości, zasadniczo wstaw dowolne. I zdarza się, że rezygnujemy z tych pełnowartościowych produktów na rzecz słodyczy, no bo słodycze nam zwyczajnie bardziej smakują. No i to może by się robić właśnie z takie błędne koło, bo makaronem, nie wiem, z kurczakiem, w jakimś sosie śmietanowym ze szpinakiem najemy się jakby znacznie bardziej w tych samych kaloriach niż czekoladą. I jeśli będziemy opierać większość swojego jadłospisu albo myśleć o tych słodyczach jako czymś, co się opłaca, bo jest smaczne i wykorzystamy kalorie, i będziemy zwracać jakby tylko na to uwagę w tych naszych wyborach żywieniowych, to wpędzamy się w błędne koło. Bo zadaj sobie samo pytanie, ile słodyczy często potrzebujesz zjeść, żeby się jakkolwiek nimi najeść? One mogą dawać satysfakcję jak najbardziej, one mogą cieszyć dużo bardziej niż makaron ze szpinakiem. Kurde, no, jeśli masz ochotę na ciastka w czekoladzie, to makaron w sosie śmietanowym nie zaspokoi tej ochoty na ciastka w czekoladzie. Ale jeśli sięgasz po te ciastka w czekoladzie, będąc głodną, to możesz potrzebować bardzo, bardzo, bardzo dużo tych ciastek w czekoladzie, żeby się nimi najeść. Więc jakby podsumowując ten punkt, jedzenia słodyczy uczymy się stopniowo. Musimy zadbać o takie podstawy, jak regularne posiłki, dobrze zbilansowane posiłki i smaczne posiłki, bo też rozjazd między paczką warzyw na patelnię przygotowanych na wodzie, a paczką ciastek w czekoladzie jest gigantyczny, jeśli chodzi o smakowitość. A będąc na dietach i starając się zmieścić w jakiejś określonej puli kalorycznej, no bardzo często staramy się wiecie, ucinać energetyczność tych posiłków tak bardzo, jak to się tylko da. Ucinamy tłuszcze, ucinamy węglowodany, staramy się te posiłki bilansować w oparciu jakby o jak największą ilość warzyw czy owoców, żeby to miało mało kalorii. Tylko to też bardzo często ma później mało smaku. A nasze podniebienia lubią jednak, jak coś jest dobrego. I czerpanie przyjemności z jedzenia jest jakby zupełnie naturalne i możemy mieć taką potrzebę. I jeśli sobie tą przyjemność jedzeniową jakby zabieramy w tych głównych posiłkach, to ten popęd w kierunku hipersmacznych produktów, jakimi są słodycze, no może być jeszcze większy. Więc dążę do tego, że jeśli do tej pory nie udawało Ci się oswajać słodyczy, kupowałaś je właśnie w większych ilościach i kończyło się tak, że zjadałaś je całe naraz, to nie jest jakby Twoja wina. To nie jest tak, że z Tobą jest coś nie tak i innym się udaje. Być może te podstawy były niezaopiekowane i być może trzeba przejść właśnie przez te podstawy, żeby móc sobie swobodnie i spokojnie wprowadzać te słodycze do Twojego jadłospisu. Drugi element, o którym myślę, to jest to, że moje klientki często dążą aktywnie do zmniejszenia masy ciała i do rozwiązania swojego problemu z jedzeniem. I rozumiem, bo i jedno, i drugie może być dla nas mega ważne. Chcemy się czuć lepiej w swoim ciele, mamy takie odczucia i mamy takie doświadczenia, że ważąc mniej lub wyglądając trochę inaczej, czułyśmy się bardziej komfortowo. Każdy ma do tego prawo. Z tym, że to, co pomaga nam schudnąć, jest bardzo często tym, co nasila epizody objadania. Wiele osób, próbując jakby schudnąć z głową, wpada w taką jakby trochę pułapkę myślenia, że da się zredukować masę ciała bez żadnych szkód. Ja jeszcze nie znam takiego sposobu, bo każde ucinanie kalorii, każde zabieranie sobie energii będzie odpalać nas, będzie włączać w nas mechanizmy dążące do tego, żeby chcieć jeść więcej na różnych poziomach. I różni ludzie radzą sobie, wiecie, na rozmaite sposoby z tymi rzeczami. Niektórzy, ostatnio spotkałam się z takim memem, idą spać na kolację. To było w kontekście właśnie bycia na studiach, jak się ma mało hajsu i się idzie spać na kolację, bo nie ma się po prostu jedzenia. I podejrzewam, że część osób robi tak na dietach, że daruje sobie i po prostu próbuje zasnąć. Część osób, wiecie, notorycznie zapija głód, sięga po te energetyki zero. Nie jestem w pozycji oceniania tego, każdy ma swoje cele, ale zmierzam do tego, że jeśli będziemy sięgać po narzędzia, które są przeciwko naszemu organizmowi na tym poziomie ewolucyjnym, na tym poziomie fizjologicznym, a mamy aktywne, ostre epizody przejadania się, mamy poczucie, że nie kontrolujemy siebie, mamy poczucie, że im bardziej się staramy pilnować tego deficytu i pilnować tych wszystkich zasad żywieniowych, tym gorzej nam wychodzi, to jest informacja od naszego organizmu. Te epizody objadania i to ciągłe myślenie o jedzeniu, to jest taka czerwona flaga naszego ciała, która tak macha, kurde, mogłam sobie rekwizyt przygotować, taka czerwona flaga machająca, ej, daj sysiana, weź zastopuj chwilę to odchudzanie, pozwól mi wydobrzeć, pozwól mi poczuć się bezpiecznie, pozwól mi się, kurczę, no najeść, nie przejeść, bo nie o to chodzi, pozwól mi się po prostu najeść, pozwól mi zobaczyć, że jak ci wysyłam sygnał o tym, że jestem głodny, to że ty dasz mi to jedzenie. Pozwól mi się nacieszyć tym jedzeniem, pozwól mi zobaczyć, że mi go znowu nie zabierzesz i wtedy będziemy sobie współpracować. I wtedy ja nie będę musiał wysyłać ci sygnałów, że chcę się najeść na zaś albo że chcę zjeść cokolwiek jest w pobliżu. Ta bardzo silna ochota na słodycze lub inne takie wysoko przetworzone, wysokoenergetyczne przekąski bardzo często jest tym większa, im dłużej ktoś był na dietach, albo tym większa, im więcej zasad dietetycznych ma w głowie. A te zasady dietetyczne też bywają trudne do rozróżnienia. Bo są takie bardziej oczywiste zasady w stylu na przykład właśnie nie jem po godzinie 18 albo zaczynam swój dzień jedzenia o godzinie 10 i nie mogę zjeść śniadania wcześniej, ale są też takie mniej oczywiste w stylu tak, pozwalam sobie na masło orzechowe, na 3,5 grama do owsianki rano. Nie znam osoby, która czułaby się usatysfakcjonowana 3 gramami masła orzechowego do owsianki. Czyli wiecie, jest jakby takie przyzwolenie, ale takie nie do końca, że jakby trochę możemy, ale nie tyle, ile byśmy chciały. I to też może sprawiać, że później chcemy zjeść pół słoika tego masła orzechowego. Wiem, co mówię, bo unikałam masła orzechowego przez długi czas i dopiero jak zaczęłam je jeść jak normalny człowiek, no nie? Czyli w takich ilościach, których potrzebowałam, to masło orzechowe przestało mnie dosłownie wołać jakby z szafki. Więc dążę do tego w tym podpunkcie, że możesz i masz pełne prawo do tego, żeby chcieć się odchudzać gdzieś w przyszłości, żeby chcieć wyglądać inaczej, żeby chcieć modyfikować swoją sylwetkę. Natomiast ta praca nad swoją relacją z jedzeniem, nad na przykład aktywnymi epizodami objadania się, będzie na maksa trudna, nieefektywna i prawdopodobnie nie zobaczysz absolutnie żadnych postępów, ani w tym, ani w tym. Bo będziesz się starać być w deficycie, co będzie zaostrzać epizody objadania, które będą zaprzepaszczać wszelkie twoje, wiesz, efekty i wszelkie próby chudnięcia. Więc namęczysz się 5 dni, żeby zmieścić się w makro, po czym weekendowo, bo to tak najczęściej bywa, odbijesz się tymi tysiącami kalorii zjedzonymi bez kontroli. Więc troski o twoje dobro, psychiczne, fizyczne, każde tak naprawdę, zachęcałabym cię do spojrzenia do tego w ten sposób, że powiedzmy na przykładzie mnie. Słuchaj, Ola, zróbmy tak. Wciśnijmy właśnie pauzę na tym odchudzaniu. Zróbmy tak, że przez 6 miesięcy skupimy się bezpośrednio na tej relacji z jedzeniem. Zobaczymy, jakie będą efekty tej naszej pracy, czyli jak to na przykład zniwelowanie epizodów objadania postawimy w centrum i to będzie nasz priorytet. I dajmy sobie ten czas, dajmy sobie te 6 miesięcy. Jeśli będzie to dupy, wiesz, jeśli się nic nie poprawi, nic się nie sprawdzi, nadal będzie fatalnie, nieważne, to równie dobrze możesz znowu zacząć się odchudzać, no nie? Ale jeśli zauważysz, że są tego jakieś efekty, to zobaczmy, co będzie dalej. Być może po tych 6 miesiącach z jakiegoś powodu uznasz, że odchudzanie nadal jest dla ciebie mega ważne i chcesz to robić. Być może po tym czasie pracy coś się poprzestawia i to spojrzenie na jedzenie będzie nieco inne. Jest też taka teoria o set pointie, czyli takiej wadze, która jest w nas genetycznie zaprogramowana, to jest taka masa ciała, w której nasze ciało czuje się bezpiecznie, w której nie ma potrzeby jakby dalszego tycia, nie ma potrzeby i nie lubi wcale chudnąć poniżej tego. Ty sobie ćwiczysz tak, jak chcesz i lubisz, jakby dbasz o regularny ruch dla wszelkich różnych benefitów, które się z tym jakby wiążą. To może być oczywiście też cel sylwetkowy. Chodzi o to, żeby on po prostu, wiecie, nie był jakby tym nadrzędnym, tą nadrzędną rzeczą, która cię zachęca do tego ruchu. Jesz sobie tyle, ile potrzebujesz, odchodzisz od stołu najedzona, sięgasz po przekąski, kiedy masz taką potrzebę, czyli generalnie jesz i ruszasz się intuicyjnie. I ta twoja masa ciała, ona nie walczy. Ona się nie waha rzędu 10-15 kg w skali roku. To jest wartość względnie stabilna i wiem, że dla wielu z was to jest jakby wystarczająco dobre. Czyli wciśnięcie tej pauzy na odchudzaniu i na walczeniu z tym swoim ciałem i pozwoleniu mu, żeby ono sobie doszło we własnym tempie do tej swojej bezpiecznej, naturalnej masy ciała, bez plus, minus, wiecie, 20-30 kilo, że to jest wystarczająco dobre. Bo zmiana garderoby z rozmiaru, wiecie, M na XL czy z innych, też jest na maksa frustrująca i wkurzająca. I wiąże się z kosztami. Już nie wspominając o psychicznych, jakby głównie z tymi finansowymi, no nie? Bo zmienianie ciuchów jest po prostu drogie. Dlatego zachęcałabym do tego, żeby to odchudzenie sobie odroczyć, jeśli mamy aktywne napady objadania, bo one nie biorą się znikąd i one są dla nas jakby bardzo cenną informacją, że coś tam jest niezaopiekowane. Kolejna, trzecia rzecz, o której sobie pomyślałam, to jest jedzenie małych śniadań, aby zostawić jak najwięcej kalorii na później. Dajcie znać, jeśli znacie ten przykład ze swojego życia i jeśli też Wam się zdarzało albo zdarza nadal oszczędzać kalorii na wieczór i działać jakby w ten sposób. Ja pamiętam, że to robiłam nagminnie, szczególnie jeśli albo już planowałam napadzik wieczorem, czyli już wiedziałam, że objęłam się jakimiś pysznymi rzeczami, bo na przykład będę w domu sama i chciałam zniwelować szkody i jak najmniej przytyć od tego napadu, więc sobie pięknie robiłam podkład w ciągu dnia, nie wiedząc, że to tylko potęguje problem. Albo jeśli czułam ogromne wyrzuty sumienia po poprzednim napadzie, to starałam się zjeść 2 lub 3 razy w ciągu dnia, zaczynając ten dzień jedzenia o godzinie, wiecie, 11-12, głodząc się te wszystkie godziny z rana, żeby tylko móc zmieścić się w jakimś swoim zaplanowanym, wiecie, przedziale kalorycznym. I to jedzenie małych śniadań, albo w ogóle pomijanie ich, żeby zostawić jak najwięcej kalorii na później i móc się zmieścić i móc niwelować szkody, To jest dosłownie związek przyczynowo-skutkowy. Jak zaczynam z klientkami wprowadzać regularne śniadania, i czasem robimy to mega małymi krokami, czyli wiecie, banan rano, jakaś miska truskawek z jogurtem, jakieś takie małe rzeczy, które przyzwyczajają też ich przewód pokarmowy z rana do jedzenia, bo jest wiele osób, które czują, że są rano nie są głodne. Tylko, że to nie jest naturalne. No nie chcę używać słowa normalne, ale to nie jest naturalne, jeśli budzimy się o 7 rano i do godziny 13 nie chce nam się jeść. Tam coś jest nie tak. Nam rano sygnały głodu powinny dawać znać, że hej, rozpoczynasz dzień, zaczynasz działać, dobrze byłoby wrzucić coś na ruszt. Wiem, że są osoby, które świetnie się czują na postach przerwanych. Jeśli to jest wasz case, że jecie sobie na przykład między godziną 10 a 18 albo 12 a 20 i czujecie się dobrze i nie macie żadnych problemów z jedzeniem, działa wam to, to you do you, co nie? To w ogóle nie jest mój biznes. Natomiast jeśli macie taką obserwację, że im dłużej próbujecie opóźnić posiłek, im później próbujecie zacząć jeść, tym bardziej nasilone macie myśli o jedzeniu, tym trudniej jest wam się skupić, tym częściej te napady objadania się pojawiają, no to tam może być bardzo istotna zależność. To, co wy zaoszczędzicie na śniadaniach i to, co ja zaoszczędzałam na śniadaniach, to jest często nic w porównaniu do tego, co się później działo, kiedy traciłam kontrolę. To może wyglądać też tak, że bezmyślnie sobie później podjadamy w ciągu dnia. Czyli na przykład wstaniemy rano, stwierdzimy, nie jesteśmy aż tak głodne, kawka czarna, bez mleka oczywiście, bo to kalorie. Siadamy do pracy, siadamy do biurka, przez tam 3, 4, 5 godzin jesteśmy w work mode, jesteśmy dumne z siebie, że się czymś zajęłyśmy, bo nie myślimy wtedy o jedzeniu i o tym, jak jesteśmy głodne. Jemy sobie ten pierwszy posiłek i może się wydarzyć tak, że tak zupełnie bezmyślnie i automatycznie sięgamy po przypadkowe rzeczy w ciągu dnia. I zdarzało mi się na monitoringu z klientkami, coś w formie takiego dzienniczka żywieniowego, ale nie do końca, obserwować, jak te 500 kalorii, które ktoś zaoszczędził nie jedząc śniadania, zostaje później skutecznie nadrobione, na przykład 800, nie umiem tego odmienić, ale wiecie, w słodyczach, które mają wartość 800 kilokalorii. Czyli jakby to było znacznie więcej i to było zjedzone tak na maksa bezmyślnie, bo ta osoba po prostu, wiecie, miała na przykład miskę jakichś daktyli z orzechami i je jadła. Albo ktoś jej zaproponował, podsunął jakąś, wiecie, miskę z cukierkami i też ta osoba po prostu tak sięgała, bez w ogóle kontroli nad tym. I tak po prostu będzie, bo osoba, która będzie głodna, będzie miała większą tendencję do tego, żeby gdzieś podjadać, gdzieś przekąszać i no nie rejestrować tego. A czasem to nawet działa jako taki trochę świadomy, podświadomy mechanizm, w stylu może być nam tak trudno jeść i myśleć o jedzeniu i konfrontować się z jedzeniem, z tymi naszymi ocenami wokół posiłków, że wybieramy takie bezmyślne podjadanie różnych rzeczy w ciągu dnia, żeby tylko nie usiąść do tego stołu i nie zjeść. Na tej zasadzie też to może działać. Ale jeśli miałybyśmy zrobić na przykład jeden taki mały krok ku temu, żeby zmniejszyć ryzyko, że się wieczorem objemy, to zdecydowanie będzie to zjedzenie czegoś rano. Możecie sobie też zrobić taki eksperyment i sprawdzić, jak się najadacie tym samym obiadem, kiedy zjecie rano śniadanie i kiedy nie zjecie rano śniadania. I ja postaram się zamieścić w opisie do tego live'a skalę głodu i sytości, która ma stopnie od 0 do 10. Jeśli będziecie miały chęć, to sobie po prostu zróbcie taki test. Nie, żebym was jakoś mega do tego zachęcała, żebyście się budziły, ale jeśli na przykład chciałybyście się przekonać na własnej skórze, no możecie sobie jednego dnia pominąć śniadanie albo zjeść je bardzo małe, zjeść obiad o godzinie, nie wiem, 11, 12, żeby to nie było jakoś mega późno i zobaczyć, jak ten sam posiłek, ta sama, wiecie, objętość, podobna energetyczność was syci. Obstawiam i może być tak, że obiad zjedzony po śniadaniu będzie was sycił bardziej, a obiad zjedzony bez śniadania nasyci was na chwilę, po czym będziecie miały takie poczucie pustki. Może nie, że emocjonalnej, chociaż też, ale mam tutaj bardziej na myśli taką fizyczną pustkę. Tak jakby ten obiad przeleciał przez was. Czasem się używa takiego sformułowania, że no niby się najadłam, spoko, ale 20 minut później już bym dojadła sobie jakiś deserek, albo 20 minut później już bym zjadła coś jeszcze. I jakim cudem, skoro to był przecież duży posiłek. Tylko, że na to, jak nas sycą dane posiłki, wpływa też to, co było wcześniej. I to nawet niekiedy nie wcześniej danego dnia, tylko na przykład wcześniej dzień albo dwa. Mogłyście to zaobserwować, jeśli miałyście jakieś bardziej aktywne weekendy i w poniedziałek albo wtorek byłyście bardziej zmęczone i bardziej wam się chciało jeść. Jak najbardziej zrozumiała sprawa. Więc jeśli chcemy się pożegnać z napadami, nie pomijamy śniadań, Jeśli się dopiero uczymy jeść śniadania, to mogą być małe rzeczy w stylu takie, wiecie, musiki dla dzieci, jakieś owoce świeże, jakiś jogurt, jakiś pitny jogurt, skyr, jeśli jest dla Was bezpieczny z różnych powodów. Byle uczyć się i byle przyzwyczajać te nasze ośrodki głodu, że rano jest jedzenie, żeby to nasze ciało zaczynało nam komunikować i żebyśmy mogły na nich polegać. Bo kurczę, odżywianie się bez tych sygnałów głodu i sytości jest na maksa skomplikowane i trudne. Bo ciężej jest sobie zaufać, jeśli nie mamy tej wewnętrznej nawigacji, no nie? A tą wewnętrzną nawigację można przywrócić. Naprawdę można przywrócić. To jest jedna z rzeczy, którą się właśnie zajmujemy w kursie, ale o tym Wam zaraz opowiem. Czwarty element, o którym już rozmawiamy właściwie będąc we współpracy, bo to dotyczy czasu przyszłego, to jest myślenie, że skoro inni z tego wyszli sami, to ja też sobie poradzę. I wstrzymywanie się z jakby sięganiem po pomoc, po jakieś narzędzia do późna, bo inni sobie z tym poradzili. No i ja w teorii też jestem przykładem osoby, która sama sobie z tym poradziła, tylko jakim cholera kosztem. Zmaganie się z zaburzeniami odżywiania przez 3 lata, to jest o 3 lata za dużo. Mam tutaj takie poczucie, że z pomocą specjalisty albo z pomocą narzędzi, które ten plan działania ubiorą, wiecie, w konkretne kroki, w konkretne etapy za nas, to jest ogromna wartość. Nie tracimy wtedy czasu, nie tracimy wtedy pieniędzy. Tak, można sobie pomyśleć, no dobra, Ola, ale pomoc specjalistyczna kosztuje. A czy zastanawiałaś się kiedyś, z jakimi kosztami wiąże się problem jedzeniowy, z którym się aktualnie borykasz? Bo to są często koszty liczone naprawdę w tysiącach, w setkach złotych miesięcznie, ale w skali, wiecie, roku to są tysiące. To jest często pomoc lekarzy, internistów, gastrologów, leczenie zębów w przypadku na przykład bulimii. To są w ogóle ogromne rachunki za same owoce i warzywa, których my kupujemy horrendalne ilości, żeby skomponować sobie maksymalnie mało kaloryczny posiłek na bazie, wiecie, bezpiecznych produktów i żeby się nim wypchać i tak dalej. Więc jeśli macie tylko do tego zasoby finansowe, to nie musi być pomoc jeden na jeden. Zawsze można właśnie spróbować i ruszyć od książek, od jakichś materiałów samopomocowych w stylu właśnie kursy online, e-booki, bo im dłużej się zwleka, tym częściej zdarza się tak, że jeden problem migruje w drugi. Czyli na przykład zaczynamy od takich problemów, które sprowadzają się do tego, że jemy bardzo mało. Zaczynamy podchodzić do jedzenia bardzo wybiórczo, więc coraz mniej produktów znajduje się na tym naszym talerzu i sobie tak żyjemy, i tak to nasze życie towarzyskie traci i różne płaszczyzny naszego życia tracą. Po czym po powiedzmy 6 czy 8 miesiącach pojawiają się napady objadania. I zdarza się, że tym napadom objadania można by było zapobiec, gdyby wdrożyć jakby odpowiednie działania wcześniej. Takie działania profilaktyczne, bo te epizody objadania często są do przewidzenia. Same napady objadania w ogóle w sobie mają bardzo dobre rokowanie w porównaniu do jakby innych problemów i dużo zaczyna się na poziomie naszego talerza, czyli na poziomie tego, na co my mamy realny wpływ. Co mnie zabiera trochę do punktu piątego, bo ostatnią taką rzeczą, którą bardzo często spotykam, jest to, że ja się objadam przez emocje. No i aż się muszę napić, zanim rozwinę ten wątek, bo to jest gruby temat. Bo to jest tak, że jak trafia do mnie osoba, która mówi, że się objada przez emocje, to ja oczywiście to odnotowuję. Wierzę w to, zakładam, że jak najbardziej może tak być. Generalnie, jakby z definicji, jest też trochę tak, że my wszyscy jemy emocjonalnie, jakby w większym lub mniejszym natężeniu. Wielu sytuacjom, w którym sięgamy po jedzenie, towarzyszą emocje i to nie jest w ogóle nic złego samo w sobie. To, czy my to nasze jedzenie emocjonalne uważamy za problem, zależy w dużej mierze od stopnia intensywności i częstotliwości, z jaką to się nasila. No bo wiecie, no, wpadnie czasem koleżanka z paczką czekoladek i sobie chcemy ją zjeść razem i pogadać i się pośmiać. I nie muszę być wtedy głodna, żeby sobie zjeść tą paczkę czekoladek. Mogę ją zjeść, bo jest mi dobrze, fajnie i można by było być może nazwać to jedzeniem emocjonalnym. Więc jakby nie chcę tutaj patologizować tego zjawiska jakby samego w sobie. Ale to, co najczęściej odkrywamy w trakcie współpracy, to jest to, że to jedzenie emocjonalne to jest tak naprawdę jedzenie pod wpływem głodu, który jest nieuświadomiony i który jest do nas niedopuszczony. I tam bardzo często mamy do czynienia z głodem psychicznym. Czyli mamy wypchany żołądek, bo dopiero co zjadłyśmy jakiś taki nasz posiłek zapychaczowy i sięgamy po jakieś czekoladki, różne właśnie dobre rzeczy i wydaje nam się, że to jest w emocjach jakichś tam. Podczas gdy jak modyfikujemy sobie ten posiłek i na przykład dodajemy 1/3 paczki warzyw na patelnię, dodajemy jakąś fajną pierś z kurczaka, na przykład z mozzarellą, z jakąś oliwą pesto, dodajemy sobie jakieś opiekane ziemniaczki, czyli bilansujemy ten posiłek w nieco inny sposób, biorąc pod uwagę upodobania smakowe tej osoby, to nagle nie ma tego emocjonalnego jedzenia po. I wiecie, jakby nie, w sferze emocji my jeszcze w ogóle do tego nie dochodzimy. Bo ja nie pracuję z ludźmi, tak, taką mam filozofię pracy, że nie dotykam tematu emocji i przekonań, dopóki nie uporządkujemy podstaw. Ja to jakby lubię często porównywać jakby do snu i spania, bo to trochę tak jakby osoba, która przez tydzień śpi po 3 godziny w nocy, tego ostatniego dnia padała i po prostu, wiecie, leciały jej oczy i była mega zmęczona i ona by mówiła, że zasypia emocjonalnie albo tak jej się strasznie chce spać przez emocje, których doświadcza. No, te emocje, których doświadcza, mogą na przykład wynikać z tego, że nie wyspała się i jest na maksa zmęczona i że ma w sobie naturalną potrzebę odrobienia tego i zaspokojenia tej podstawowej potrzeby, jaką jest sen, regeneracja i wypoczynek. I tu jest trochę tak samo. Jeśli mam kogoś, kto przez dłuższy czas był w deficycie, uświadomionym lub nie, albo był w takim bardzo nieregularnym trybie jedzenia, czyli wiecie, parę dni po 3-4 tysiące kilokalorii, a parę dni po 1500 kilokalorii. I taka ciągła walka, i taka ciągła batalia, i takie przeciąganie liny sama ze sobą. To jedzenie emocjonalne oczywiście może być prawdopodobne, ale wracamy do tego dopiero później, jeśli mamy uporządkowane podstawy. Jeśli wiem, że ta osoba się odżywia regularnie, jeśli wiem, że komponuje posiłki w sposób zbilansowany, bo spotykam się też z takimi obawami przed podjęciem się współpracy, czy też przed skorzystaniem z moich produktów, że Ola, no dobra, ale jak ja zacznę słuchać tych Twoich rad, to ja będę tyła i tyła i tyła w nieskończoność. Jeśli chcesz, to możesz robić rzeczy, żeby tyć. Natomiast nie jest to w ogóle moja intencja, nie jest to w ogóle mój cel i moje wskazówki w ogóle nie są ukierunkowane na to, żebyś tyła w nieskończoność. Jakby nie znajdziesz w kursie wskazówki, hej, wypij litr oliwy przed spaniem. W ogóle nie o to chodzi. Te wskazówki, którymi ja się z Tobą dzielę w ramach moich produktów, dążą do tego, żeby Twoje ciało poczuło się bezpiecznie. Żeby poczuło, że ono nie musi się objadać, że te ciastka nie muszą wołać z szafki, że wyjście z koleżanką na ciasto i kawę nie jest zagrażające w żaden sposób, że można sobie zjeść pizzę i ta pizza jest jakby okej, ale nie wywołuje aż tylu emocji, co wcześniej. Te moje wskazówki w ogóle nie mają wagi w swoim jakby centrum. Więc jeśli jesteś w przewlekłej niedowadze, jeśli utrzymujesz to, ile aktualnie ważysz, jakimś ogromnym po prostu kosztem, właśnie takim siłowaniem się, taką walką sama ze sobą, to może być tak, że po wprowadzeniu właśnie trochę troski, łagodności i wyrozumiałości ta masa ciała sobie wzrośnie. Odzyskasz miesiączkę, odzyskasz energię, odkurzanie mieszkania nie będzie tak męczące, jak jest teraz, zaniesienie siatek z zakupami do domu też nie będzie tak męczące, jak jest teraz, będziesz w stanie się skupić na tym, co czytasz. No generalnie ta energia będzie potrzebna, żeby przywrócić wszystkie takie podstawowe funkcje życiowe do optymalnego funkcjonowania. Ale jeśli masz takie poczucie, że Twoja masa ciała konsekwentnie wzrastała po tych wszystkich dietach i że to było ciągłe takie jojo, po którym Ty ważyłaś coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, to jest spora szansa, że Twoja masa ciała w stosunku do tej takiej genetycznie gdzieś predysponowanej, zaprogramowanej jest wyższa. I być może po wprowadzeniu tej regularności, tej struktury, tej łagodności, jak puścisz ten sznur, tą linę, którą się tak przeciągasz ciągle i siłujesz tym swoim ciałem, jest szansa, że ta masa ciała spadnie. Jest szansa, że ta masa ciała się unormuje. Jakby dążę tutaj do tego, że żadna z rzeczy, o których ja mówię, nie mają na celu tego, żebyś ty tyła w nieskończoność, wiesz, bez większego jakby celu czy sensu, twoje ciało zrobi z tym, co ja ci oferuję, to, co uważa i to, co uznaje za potrzebne. Może być, wiesz, jakby przyrost masy ciała to jest jedna z trzech opcji. Ona się może zmniejszyć, ona może zostać taka, jaka jest, ona może wzrosnąć. Tu nie ma jakby gwarancji, no nie na żadnym z tych poziomów. Jakby tak tą emocjonalność w jedzeniu łopatologicznie podsumować, to sens jest taki, że jeśli jesteś smutna i głodna, to jest dużo większa szansa, że sięgniesz po jedzenie, bo jesteś po prostu głodna, więc ten fizjologiczny aspekt jest po prostu niezaspokojony i będzie wołał o jedzenie, a ten smutek może tylko dołożyć to, że zjesz na przykład więcej, jeśli masz taki mechanizm radzenia sobie z tym smutkiem. Natomiast jeśli jesteś głodna, przepraszam, jeśli jesteś smutna, ale najedzona, to jest szansa, że zanim sięgniesz po jedzenie, będzie ci łatwiej zrobić taką pauzę i się zastanowić. Okej, jest mi smutno, do tej pory sięgałam po jedzenie, ale teraz nie jestem głodna. Więc jest mi łatwiej przekierować moją uwagę na coś innego. to nie oznacza, że to się zawsze w 100% uda. Jeśli przez 20 lat na przykład, czy ileś czasu regulowałaś sobie nastrój jedzeniem, to może to być swego rodzaju taki zwyczaj i automat, no, do którego jakby trzeba będzie trochę, wiesz, popracować, poświęcić temu trochę uwagi i tak dalej. Ale kiedy będziesz najedzona, to będzie dużo, 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 dużo łatwiejsze. Nawet jeśli masz teraz takie myśli, że nie, nie, to na pewno mnie nie dotyczy, bo jestem obżartuchem, ja zawsze będę sięgać po jedzenie. Spróbuj. Spróbuj, bo nie masz nic do stracenia. Dosłownie. Jakby zainwestowanie tych 6 miesięcy w najgorszym wypadku sprawi prawdopodobnie, że twoja masa ciała się jakby realnie nie zmieni, a twoje sygnały głodu i sytości się uregulują, twoje jedzenie będzie bardziej ustrukturyzowane, ty będziesz wiedziała, kiedy masz zjeść, co masz zjeść, ile masz zjeść, bo twoja jakby wewnętrzna nawigacja zacznie w końcu działać i nie będzie ci potrzebna żadna godzina i nie będzie ci potrzebny plan dietetyczny i nie będzie ci potrzebna aplikacja do liczenia kalorii ani waga kuchenna. I po tych 6 miesiącach jakby będziesz w stanie dostrzec realną różnicę. A jak uznasz, że to nie jest wystarczające i to nie jest satysfakcjonujące, zawsze możesz wrócić do tego, co już znasz, czyli diety i odchudzania. I zobaczyć jakby wtedy, co się wydarzy, no nie? Bo ja nie jestem alfą i omegą, ja nie mam pojęcia, co by się mogło wtedy wydarzyć. Ale kurs, który przygotowałam i który miał premierę wczoraj z wszystkimi możliwymi błędami i problemami technicznymi na stronie, jakie się mogły wysypać, ale już mamy to ogarnięte, to jest właśnie zaopiekowanie się tymi podstawami. To jest przejście przez 7 kroków i 7 elementów, które robią jakby porządek w tym żywieniowym bałaganie, na który my bardzo często mamy wpływ. Jak tworzyłam ten kurs, to analizowałam po prostu notatki moich klientek z ostatnich 2 lat pracy, więc przekopałam się przez sporo literatury. Połączyłam to z wiedzą z podręczników dotyczących wzmocnionych terapii poznawczo-behawioralnych w leczeniu zaburzeń odżywiania, więc one mają jakby te kroki, które Ci prezentuję, mają poparcie w nauce. Włączyłam tam trochę jedzenia intuicyjnego, bo nie byłam sobą, jakby mnie wyłączyła trochę pracy z jedzeniem intuicyjnym. I bardzo, bardzo, bardzo dużo w tym kursie nastawione jest na Twoją pracę. I przygotowałam karty pracy, które chciałabym Ci tak bardzo, bardzo luźno pokazać. Wydrukowałam je, ale one są interaktywne i możesz z nich korzystać z poziomu telefonu, komputera, tabletu. One mają taki vibe niebiesko-granatowy, bo kocham takie kolorki. Stwierdziłam, jest, to będą właśnie te. I tu na przykład pokazuję Ci taką kartę, która jest w kroku 4. I ten krok 4 dotyczy właśnie wprowadzenia struktury posiłków. Ta struktura posiłków jest niezbędna do tego, żeby te Twoje wewnętrzne, naturalne sygnały głodu i sytości przywrócić. Czyli żeby ten taki Twój wewnętrzny GPS i nawigator wrócił i mówił Ci, hej, dobrze by było teraz zjeść, albo no wiesz co, ja już się najadłam, dobrze by było skończyć. I im częściej te sygnały się powtórzą i im częściej Ty je zauważysz, tym łatwiejsze to będzie. I do im mniej skrajnego głodu będziesz doprowadzać, tym też łatwiej będzie Ci się najeść i skończyć w optymalnym dla siebie momencie. Bo wiele osób, z którymi pracuję, uznaje takie zasysanie w żołądku, taki pusty żołądek, burczenie, no wręcz ból i skręcanie kiszek za głód. To jest skrajny głód. To jest już taka, wiecie, no prawie poziom dead. My musimy troszkę wcześniej zareagować. Tak jak zaczynają nam się pojawiać właśnie takie, coś bym zjadła, jakieś takie delikatne uczucie pustki w żołądku, no ale to Wam, wiecie, załączę w skali w opisie, tak jak Wam obiecałam. Nie rozgaduję się już o tym. I w kroku 4, krok 4 w ogóle zaczyna się takim spojrzeniem na to, co się działo w ostatnim tygodniu. I mi bardzo zależało w tym kursie, żebyś miała takie poczucie, że te rzeczy idą do przodu i że Ty zauważasz sukcesy. Więc ten krok zaczyna się takim zdaniem, wyciągnij wnioski z 2 tygodnia obserwacji, sprawdź, za co możesz sobie podziękować w tym tygodniu. I mamy na przykład takie sukcesy. Jadłam przeważnie w regularnych odstępach czasowych. Zjadłam coś nowego. Sięgałam po przekąski. Jadłam przeważnie 4-6 razy dziennie, czyli właśnie regularnie. Dbałam o nawodnienie, nie zapijałam głodu kawą, wodą, napojami zero. Jadłam owoce i warzywa w rozsądnej ilości. Rozsądnej to właśnie oznacza, że nie jemy 4 kg tego i tego dziennie, tylko to stanowi dodatek. No i mamy taką jakby listę. I chodzi mi tutaj o to, żebyś Ty widziała, że nie musisz zaznaczać wszystkich tych jakby punktów i elementów, tylko że to może być dosłownie jeden z tygodnia na tydzień, jakieś 2 z tygodnia na tydzień, jeśli się uda, że to nie jest wszystko albo nic, bo możesz zacząć od któregokolwiek kroku w kursie byś nie chciała, jest ich 7 i bonusowy 8 dotyczący ruchu, ale to jest tajemnica. I że wprowadzasz sobie tylko to, co Ty uznajesz za ciekawe, to, co Ty uznajesz za interesujące, bo cały ten kurs to jest taki przewodnik w lepszym poznaniu samej siebie. To nie jest kolejny obowiązek, to nie jest coś kolejnego, co po prostu zalega Ci na liście rzeczy do zrobienia. Nie chcę, żebyś traktowała to w ten sposób. To jest coś takiego, co czeka na Ciebie, Ja zachęcam w ogóle do tego, żebyś po dołączeniu do kursu w kroku pierwszym znajdziesz te karty pracy do pobrania. Jeśli lubisz pracować właśnie bardziej manualnie, to zachęcam, żebyś sobie wydrukowała te karty i żeby one ci leżały na jakimś stoliku, przy którym często siedzisz. Żeby to było trochę takie przypomnienie, żeby spędzić chwilę czasu sama ze sobą. Nie zmuszać się do tego, nie ustawiać powiadomień, które będziesz ignorowała, bo nie będziesz miała na przykład chwili, tylko żeby te karty były z tobą przy biurku i jak będziesz miała chęć, to sobie po prostu zaglądasz, przeglądasz. Prawda jest taka, że dołączając do kursu możesz tak naprawdę przeczytać po prostu te karty pracy od A do Z i już samo przeczytanie wierzę, że bardzo dużo zmieni w swojej głowie i poprzestawia klapki i sprawi, że nawet bez takiej aktywnej pracy ty już będziesz dostrzegać, co w tym twoim odżywianiu może prowadzić do epizodu wybadania i będziesz doskonale wiedziała, jak to zmienić, bo bodajże kroku drugim masz taką gigantyczną zbiorczą tabelę. Drugim albo trzecim, w którym z nich? Masz taką gigantyczną zbiorczą tabelę z najczęstszymi elementami właśnie żywienia, które prowadzą do przejadania się, czyli takie najczęstsze błędy, które sama robiłam, znam na pamięć, wiem, z czego one wynikają. I obok masz co w zamian, czyli co mogłabym wprowadzić, co mogłabym zmienić. I wszystkie kolejne kroki trochę krążą właśnie wokół tej tabeli, rozszerzając temat i proponując Ci lepsze rozwiązania. Bo być może w Twoim przypadku temat zapychaczy, o czym właśnie dowiesz się więcej w kursie, nie jest w ogóle problemem i Ty tych zapychaczy nie masz, z nich nie korzystasz i tak dalej, ale być może u Ciebie istotne jest odkrycie czynnika satysfakcji w jedzeniu. I być może na tym będziesz potrzebowała się skupić, żeby pożegnać epizody albo znacznie, znacznie je zmniejszyć. Ja na kurs daję gwarancję zadowolenia. Daję gwarancję tego, że po 8 tygodniach regularnego zaglądania, przerabiania, wdrażania, sprawdzania sobie właśnie kart pracy, zaglądania do nich, zauważysz pierwsze namacalne efekty. Więc to nie jest tak, że wiesz, trzeba właśnie przez 6 miesięcy jakoś się mega, mega męczyć. 6-8 tygodni i powinnaś widzieć, że te epizody są rzadsze, że te epizody są dużo mniej intensywne niż były, że ty wiesz, z czego one wynikają. I myślę, że w ogóle to jest największa wartość kursu, że przestajesz. Bardzo słaby dźwięk, słuchawki trzeszczą. Dziękuję za informację. Wiesz co, nie wiem, czy to nie wynika z tego, że moi sąsiedzi mają remont, bo oni tu wiercą cały czas, ale już jakby kończymy, więc mam nadzieję, że to nie będzie duży problem. Największą wartością kursu jest właśnie to, że odczepiasz się od siebie. Przestajesz obwiniać siebie i swoją osobowość i swoje, nie wiem, cechy charakteru za to, że się objadasz, bo twoje cechy charakteru i twoja osobowość nie muszą tutaj mieć absolutnie nic wspólnego z tym, co się dzieje jedzeniowo. Jest ogrom związków, takich zależności przyczynowo-skutkowych, które mogą prowadzić do tego, że myślisz o jedzeniu, że chcesz jeść więcej, że się nie najadasz, że ta sytość się pojawia za późno, jeśli w ogóle, że kończysz posiłek dopiero wtedy, kiedy jesteś tak napchana do granic możliwości. I wiesz, te wszystkie myśli w stylu właśnie, czemu ja nie mogę jeść normalnie, czemu nie mogę jeść tak jak inni, czemu ogarniam tyle rzeczy w moim życiu, tylko nie to nieszczęsne jedzenie, no one odchodzą w zapomnienie, bo zaczynasz właśnie ogarniać to nieszczęsne jedzenie, wdrażając sobie te kroczki jeden po drugim, jeden po drugim. Więc ja Cię z całego serca zapraszam do dołączenia do kursu. Jeśli masz ochotę dowiedzieć się więcej, to kliknij po prostu w link w opisie mojego profilu. Kurs jest w promocyjnej cenie do końca 3 lipca, do godziny 23:59. Kurs jest dostępny sam albo w pakietach z mentoringiem grupowym i w pakiecie z konsultacjami indywidualnymi. I liczba tych pakietów, zarówno z mentoringiem, jak i konsultacjami, jest ograniczona, no, przez fakt, że po prostu nie jestem w stanie bardzo dużej ilości tych rzeczy gdzieś ogarnąć, poprowadzić. Mentoring grupowy ma tą przewagę w moim odczuciu, że po pierwsze wychodzi taniej niż konsultacje indywidualne, po drugie jest okazja do poznania się z innymi kobietami, które mierzą się z podobnymi problemami, które mają swoje doświadczenia, swoje historie, bardzo często podobne do Twojej, i korzystanie jakby z wiedzy tych osób, z ich doświadczenia, z tego, co im się sprawdzało, co im nasilało napady, myślę, że też jest gigantyczną wartością samą w sobie, bo po pierwsze nie czujesz już, że jesteś w tym sama, po drugie jesteś w stanie realnie usłyszeć i poczytać te osoby, no i po trzecie ja oferuję oczywiście jakiś tam zakres wsparcia, wskazówek i tak dalej, ale to, jakie pomysły mają klientki i jakie pomysły Wy tam będziecie miały na grupie dla siebie, jakieś, wiecie, pomoce, ej, spróbuj tego, ej, spróbuj tamtego, ej, a może znasz ten kanał, ten profil, ten podcast, to myślę, że jest gigantyczna wartość, bo ja nie mam aż takiej głowy, no zresztą co te 7 głów na mentoringu, to nie jedna. Więc ja zachęcam do rozważenia tej opcji, jeśli poszukiwałabyś takiego wsparcia, chciałabyś właśnie bliżej pogadać na tej grupie zoomowej, wszystkiego dowiesz się na stronie. I dziękuję Wam bardzo za udział w tym dzisiejszym spotkaniu. Tego live'a zapiszę, zrecyklinguję właśnie w formie podcastu. Mam nadzieję, że będzie pomocny. Jakbyście miały jakiekolwiek pytania, to możecie je zostawić w komentarzu pod tym live'em. A ja, tak jak wspomniałam, od razu załączę skalę głodu i sytości, żeby nie zapomnieć, więc możecie sobie ją też zeskrinować i do niej wrócić. Także jeszcze raz bardzo dziękuję, że spędziłyście ze mną ten, co dzisiaj jest środa, nie, wtorek, wtorkowy wieczór i do zobaczenia na kolejnym live'ie gdzieś kiedyś. Pa, pa, buziaki!